Słowo Boże czytam z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 1 do 8. A poza tym, bracia i siostry, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie brata swego, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Boże, dziękujemy ci za to, że dajesz nam Świętego Ducha. Dziękujemy ci za to, że przez Niego możemy rozumieć, wiedzieć, czego od nas oczekujesz, czego żądasz. Prosimy cię, aby ten sam Duch dał nam siłę do tego, żeby zastosować się do tego, o czym mówisz, do twojej woli. W imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Chcę skoncentrować to, o czym dzisiaj będę mówił, wokół takich trzech zdań. Pierwsze zdanie brzmi: nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. Drugie zdanie: bądź świętym, a nie świętoszkiem. I trzecie zdanie: pilnuj swoich myśli, a upilnujesz swoich kroków. Pierwsze zdanie: nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. To jest coś, co ja ostatnio dość często słyszę, ale w różnej formie. Dlatego, że to jest taka nasza naturalna reakcja w sytuacji, kiedy przychodzi do nas ktoś z zewnątrz i chce, żebyśmy zrobili coś konkretnego w określony sposób. I ta reakcja jest tym silniejsza, im bardziej jesteśmy przywiązani do pewnych schematów, do życia w określony sposób. Ta reakcja jest charakterystyczna dla nas wszystkich na każdym etapie naszego życia. Ja to zauważam już u mojej 3-letniej córki, która często mówi, że ona chce coś sama, że ona woli inaczej, albo po prostu wypowiada swoje kategoryczne nie i tyle. Ale to też jest widoczne przez resztę dni naszego życia, w różnych formach. I to nieprawda, że tylko nastolatki buntują się i chcą robić pewne rzeczy po swojemu. Każdy z nas w pewnych sytuacjach w swoim życiu wie lepiej, woli po swojemu. I często trafiamy, mamy rację, wychodzi nam to na dobre. Ale jak to się ma do pełnienia Bożej woli? Posłuchajcie jeszcze raz tych pierwszych dwóch wersetów. A poza tym prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Żeby sobie jeszcze lepiej uświadomić to, co tutaj właśnie się dzieje w tych dwóch wersetach, spróbujcie sobie wyobrazić, że jestem apostołem Pawłem. Może za dużo wymagam od waszej wyobraźni, ale spróbujcie chociaż. A wy jesteście zborem w Tesalonikach. Ja przychodzę, nie piszę tego, ale przychodzę i mówię do was. Byłem u was wielokrotnie. Zwiastowałem wam Boże Słowo. Powiedziałem wam, jak macie żyć, żeby to się podobało Bogu. I owszem, wy tak żyjecie, bardzo dobrze. Ale chcę, żebyście położyli na to jeszcze większy nacisk. Bo wiecie, czego Bóg od was oczekuje. Nie tylko, żeby wierzyć w Niego, ale też, żeby żyć w określony sposób. On chce, żebyście byli święci. Taki komunikat daje Paweł Tesaloniczanom i taki daje też nam. Macie żyć w określony sposób. A jaki komunikat my dajemy Bogu? Przez nasze codzienne zachowanie, wybory, decyzje. Czy aby nie komunikujemy mu, nie będziesz mi mówił, jak mam żyć? Owszem, mogę w ciebie wierzyć, nie ma problemu, ale tak długo, jak nie będzie to oznaczało dla mnie zmiany moich starych przyzwyczajeń albo tego, w czym mi jest bardzo wygodnie. Spójrzmy na to z jeszcze innej perspektywy, z perspektywy zwiastowania Bożego Słowa. Ja na to tak patrzyłem. Jakie powinno być kazanie, żeby ono było dobre? No powinno zawierać przesłanie o Bożej łasce, o Jego miłosierdziu, o przebaczaniu, o miłości. Powinienem mówić o tym, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich, że wszyscy mogą przyjść, Bóg ich przyjmie, przebaczy. To jest Ewangelia, jak najbardziej. Z tego się nigdy nie wycofam. Ale czy to jest pełna Ewangelia? Czy aby nie popełniam czasem błędu, albo mówiąc wprost, grzechu, bo to jest bardziej dosadne, nie dodając kilku kluczowych słów? Dlatego, że Jezus, kiedy chodził po ziemi i nauczał, to przede wszystkim zaczął od tego, żeby się upamiętać, zidentyfikować grzech i odrzucić go. Mówił o tym, że powinniśmy nieść swój własny krzyż i iść za nim, a to nie brzmi zbyt przyjemnie. Mówił o tym, że kto chce zachować swoje życie, ten je utraci. Mówił o tym, że czasem, żeby iść za nim, trzeba być tak bezkompromisowym, że będzie to oznaczało nawet porzucenie swojej własnej rodziny. Uznanie Boga za kogoś ważniejszego niż swoja własna rodzina. I to jest druga część Ewangelii, jej druga strona. Boże miłosierdzie, Boże przyjęcie, przebaczenie, ale też upamiętanie, odwrócenie się od grzechu i naśladowanie Jezusa. Mam nadzieję, że nie przyjdą tutaj w Gliwicach takie smutne czasy, że będziemy musieli stwierdzić z księdzem Andrzejem, lepiej od ludzi nie chcieć zbyt wiele. Lepiej nie stawiać im, nie wieszać im za wysoko poprzeczki, bo przecież się zniechęcą. Bo przestaną przychodzić. Myślę, że w wielu miejscach na świecie tak się właśnie dzieje. Duszpasterze, księża są zdeterminowani. Tak bardzo im zależy na tym, żeby ludzie przychodzili do kościoła, żeby po prostu w nim byli, że pomijają to, co jest w Ewangelii najważniejsze. Mówią tylko o Bożej miłości, a nie mówią, ile ta miłość też od nas wymaga. Dzisiaj dociera do mnie bardzo dosadnie, że Bóg mówi nam, jak mamy żyć. Czy się nam to podoba, czy nie. I to nie jest przedmiotem negocjacji. Słuchajcie, my żyjemy w czasach, w których ciągle coś negocjujemy. Albo protestujemy, albo strajkujemy, albo organizujemy demonstracje. I wydaje nam się, że jeśli zbierzemy odpowiednią ilość podpisów, to zmusimy innych do przyjęcia naszego zdania. Ale Boża wola nie podlega negocjacji. To nie jest tak, że my sobie możemy ustalić, że my żyjemy tak, dalej nie pójdziemy. Często mówiąc o różnych parafiach w naszym kościele, możemy odnieść takie wrażenie, że niektóre są bardziej ortodoksyjne, a niektóre bardziej liberalne. Że ludzie z tej parafii to są tacy pobożni, a z tamtej, no to mają powiedzmy niżej tą poprzeczkę zawieszoną. Ale to nie o to chodzi. Boża wola jest nienegocjowalna. On mówi, jak mamy żyć, dlatego że chce, żebyśmy byli święci. Pytanie, co my z tym zrobimy? Możemy powiedzieć albo nie będziesz mi mówił, jak mam żyć i żyć po swojemu, ale albo spróbujemy się temu poddać. Ale uczciwie informuję, to będzie kosztować. Poprzeczka zawieszona jest wysoko. Mamy być ludźmi świętymi, a nie świętoszkami. Mamy być ludźmi świętymi. I tu trzeba sobie uświadomić, że troszkę myli nas może kontekst Kościoła rzymskokatolickiego, bo my obserwujemy też życie tego Kościoła i wiemy, że w tamtym Kościele jest taki zwyczaj, czy przyjęło się po prostu, że Kościół mianuje, czy obdarowuje tym tytułem pewnych ludzi. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo też nie znam szczegółów, ale są ludzie, których życie się bada Jeśli jakieś tam kolegium stwierdzi, że oni rzeczywiście prowadzili święte życie, to zostają beatyfikowani albo po prostu kanonizowani, nazywani ludźmi świętymi. I my się możemy z tym nie zgadzać. Najczęściej się nie zgadzamy. Mówimy, nie, no przecież to Bóg ewentualnie może kogoś nazwać człowiekiem świętym, a nie drugi człowiek. Nawet więcej, może powiemy, że my wierzymy w Jezusa, my zostaliśmy obdarowani Duchem Świętym, więc tak naprawdę my jesteśmy święci, mimo że Kościół nas tak nie nazywa, nie nadał nam tego tytułu. No właśnie, co to znaczy być człowiekiem świętym? Co to znaczy, że jesteś święty albo jesteś święta? Zadam inne pytanie. Czy gdybym cię nazwał świętym albo świętą, to by brzmiało w twoich uszach pozytywnie czy negatywnie? Dziwne pytanie, prawda? Gdybym sam o sobie powiedział, że jestem święty, to co byście pomyśleli? Ale się chwali. Świętym może i mógłbym być, ale przecież święty ty jesteś trochę pokorny, więc nie chwaliłby się tym zambony, prawda? Albo jak gdybym którąś z was nazwał świętym, to może zadalibyście mi pytanie, ale mówisz poważnie, czy śmiejesz się ze mnie? Dlatego, że częściej chyba używamy tego określenia, jak chcemy powiedzieć o kimś w negatywny sposób. On się robi taki święty, taki z niego świętoszek. Wszystkich by pouczał, a sam to tak nie do końca z tym jest w porządku. Zwróćcie uwagę na przykład na zachowanie uczniów w szkole. Jak w klasie jest ktoś, kto się dobrze uczy, jest zawsze przygotowany, ma bardzo dobre oceny, to nie jest dobry uczeń, to jest kujon. A człowiek, który żyje zgodnie z Bożą wolą, to jest święty czy świętoszek? To jest ktoś święty. Bóg chce, żebyśmy byli świętymi. Działa w nas Duchem Świętym, chce nas oczyszczać, przeznaczył nas do relacji ze sobą. Ale chce też nas tym Duchem uzdalniać do tego, żebyśmy właśnie prowadzili życie, które się Bogu podoba, w którym na pewne rzeczy jest miejsce, a innych powinniśmy się zupełnie pozbyć. I to nie ma ani odrobinę negatywnego wydźwięku. W ogóle zwróćcie uwagę, jakie to jest niesamowite. Są tytuły Boga, którymi On się z nami nigdy nie podzieli. Na przykład nie podzieli się z nikim tytułem Bóg. Bóg jest zazdrosny i nie pozwoli, żeby ktokolwiek przejął rolę czy pozycję Boga w naszym życiu. Nie podzieli się z nami tytułem Pan, bo nie chce, żeby ktokolwiek miał na nas wpływ i władał naszym życiem, tylko On. Nie podzieli się terminem Zbawiciel, Odkupiciel, bo w nikim innym nie ma zbawienia, tylko w Jezusie. I kiedy usłyszycie, że komuś próbuje się oddać chociaż odrobinę zasług w dziele odkupienia, to wiedzcie, że to nie jest z Boga, bo Bóg się tytułem Zbawiciel, Odkupiciel z nikim nie podzieli, ale chce się z nami podzielić tytułem Święty. I mówi i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mówimy o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. I tutaj jest widoczna pewna hierarchia, ale w przypadku świętości Bóg mówi, bądźcie tacy jak ja. Jesteście, czy chcę, żebyście byli na tym samym poziomie. Chcę was uświęcać. To jest Boża wola. On chce, żebyś był święty, żebyś była święta. I teraz uświadomiłem sobie jeszcze jedną rzecz. Jezus też Piotrowi powiedział, modliłem się o ciebie, aby nie ustała wiara twoja. To znaczy, że jeśli Bóg chce od nas pewnych rzeczy, to nie jest tak, że On rzuca pewnym wymaganiem i mówi, na sądzie ostatecznym to zobaczymy, czy ci się uda, czy nie. Ale jeśli On czegoś od nas wymaga, to współdziała z nami, żebyśmy to osiągnęli. Jeśli mówi, że chce, abyśmy byli święci, to będzie też robił wszystko, żeby nas do tej świętości doprowadzić. Bóg chce, żebyśmy byli święci. To jest Jego wola. A jaka jest nasza? I ostatnia rzecz. Pilnuj swoich myśli, a upilnujesz swoich kroków. Posłuchajcie jeszcze raz, co Paweł napisał. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Wszeteczeństwo, mamy tego unikać. Tylko co to tak naprawdę jest? Trudne słowo. Od czasu do czasu pojawia się w naszym chrześcijańskim słowniku. Biblia posiada kilka takich trudnych słów. Pamiętam, że kiedy mój brat był mały, on bardzo szybko porzucił Biblię w obrazkach i zaczął czytać naszą Biblię warszawską. I na przykład uczył się ksiąg biblijnych na pamięć. I słyszę, jak sobie to powtarza i mówi: list do Kosolan, list do Ezefian. I mówię: a przeczytaj sobie to jeszcze raz. On mówi: aha, rzeczywiście, Kolosan, Efezjan. A potem mówi na przykład, że coś jest wszeteczeństwem. Mówię: wszeteczeństwem. I pytam mnie, co to tak naprawdę znaczy. Co to znaczy wszeteczeństwo? Co to jest? W tekście greckim pojawia się słowo porneia. I to jest źródło angielskiego czy polskiego słowa pornografia. Ale bardziej interesujące jeszcze jest to, że to porneia pochodzi od czasownika porneo, czyli wyprzedawać czystość seksualną. Tak to można obrazowo ująć. Wyprzedawać. Zwracam uwagę właśnie na to. Wyprzedawać, nie sprzedawać. Bo sprzedaż jest jakąś uczciwą transakcją, na którą chcemy zarobić, na której chcemy zarobić. Ale tu chodzi o wyprzedawanie. Kiedy jakiś sklep jest likwidowany, organizuje się dużą wyprzedaż. Wtedy właścicielom specjalnie nie zależy na zysku, na cenie. Chcą tylko zminimalizować straty i pozbyć się tego materiału, który im teraz przeszkadza. Wszeteczeństwo więc będzie pozbywaniem się czystości seksualnej po najniższej cenie. Wyprzedawaniem po najniższej cenie swojej czystości seksualnej. To nie jest dobry interes. To jest strata. Chociaż na początku każdemu wydaje się, że na tym zyska. I to dotyczy każdego. Tesaloniczanie mieli z tym ogromny problem, dlatego że oni wywodzili się ze świata greckiego. Jeden z pisarzy greckich napisał coś takiego. Prostytutki trzymamy dla przyjemności, kochanki ze względu na codzienne potrzeby ciała, a żony po to, żeby rodziły dzieci i dbały o dom. To było powszechnie przyjęte w tamtym czasie w Grecji spojrzenie na życie seksualne. Pełna dowolność. Co chcesz, to robisz. Jak ci pasuje. Ale my też dzisiaj mamy wiele niebezpieczeństw, które chcą wyłudzić od nas naszą czystość po najniższej cenie. Które chcą, żebyśmy podejmowali decyzje, które ostatecznie nas zrujnują. Wszyscy jesteśmy podatni na pewne impulsy i bodźce, które właśnie uderzają w naszą sferę seksualną. Wczoraj otworzyłem Facebooka i pierwsze, co zobaczyłem, to zdjęcie, kilka osób udostępniło. Jakiś fotograf przyłapał papieża Franciszka, kiedy ten akurat zerkał na biust przechodzącej obok kobiety. Potem słucham wiadomości i słyszę jakieś taśmy Donalda Trumpa, kandydata na prezydenta, który o kobietach wypowiedział się w dość nieciekawy sposób, tak to powiedzmy. Mało tego, powiedział tam coś takiego, to nie będzie cytat, że kiedy widzi piękne kobiety, to one go automatycznie pociągają i on chce jakoś je poderwać, chce je całować. I szatan chce, żebyśmy właśnie w taki sposób funkcjonowali. Pomyśl sobie o czymś i spróbuj to zdobyć. Popatrz na coś i spróbuj to zdobyć. Nie dbaj o koszty. Ważne, że tego chcesz. Dlatego Jezus, kiedy głosił kazanie na górze, znając te mechanizmy, powiedział nam, że wszystko zaczyna się w naszej głowie, w naszym sercu. Powiedział na przykład: słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Wszystko zaczyna się w naszej głowie. Na ile damy sobie prawo do tego, żeby czegoś chcieć, żeby czegoś żądać, na tyle nasze ręce i nogi będą w stanie potem pracować, żeby to zdobyć. Dlatego trzeba pilnować w pierwszej kolejności swojego umysłu, żeby upilnować swoich kroków. Nawet się nad tym nie zastanawiaj. Nawet nie bierz tego pod uwagę. Odcinaj wszystko, co jest wszeteczeństwem. Wszystko, co chce wyłudzić od ciebie twoją czystość. Na zakończenie Paweł pisze coś takiego. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Bóg mówi nam, jak mamy żyć. A jeśli nie chcemy, nie ma problemu. Ale nie odrzucamy wtedy nauczania księdza, nie odrzucamy wtedy jakiegoś ogólnie przyjętego etosu, systemu moralnego, ale odrzucamy samego Boga, który chce, żebyśmy byli święci, a nie tacy jak ten świat. Amen. Siedźcie proszę jeszcze chwileczkę, dlatego że chcemy też jeszcze wspomnieć świętej pamięci Wandę Nohel, urodzoną 18 czerwca 1933 roku w Cieszynie, zmarła 12 października 2006 roku w Gliwicach. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Jako bardzo dobrego człowieka wspominają dzisiaj najbliższa rodzina. A kiedy mówimy już o odznaczeniach, o orderach, to posłuchajcie jeszcze takiego tekstu z drugiego listu do Tymoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Powiem wam, że na mnie duże wrażenie robią odznaczenia, ordery. Dla mnie jest to naprawdę wyraz jakiegoś prestiżu. Robi to na mnie wrażenie i też wiele mówi o człowieku. Ale tak sobie pomyślałem, czy Bóg wręcza jakieś ordery? I apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Może to nie jest medal, ale to jest wieniec sprawiedliwości, który mu kiedyś da Bóg, jeśli Paweł się z nim spotka. I podsumowuje swoje życie w takich słowach. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Myślę, że można powiedzieć w kontekście dzisiejszego słowa z listu do Tesaloniczan, że Paweł żył takim życiem, jakiego Bóg od niego oczekiwał. I za to należy mu się odznaczenie. Wieniec sprawiedliwości. I życzę dzisiaj nam wszystkim, wspominającej rodzinie, żebyśmy robili pewne rzeczy nie ze względu na jakąś próżną chwałę. Nie żeby przed kimś się zabłysnąć, ale ze szczerej miłości do Boga. Żebyśmy Go naśladowali każdego dnia, wiedząc, że On chce od nas tego, co najlepsze. Amen.